Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara Momot. Witam Ojca Grzegorza, który realizuje nasz program za sekundę. Drodzy Państwo, dzisiaj, tak jak przed tygodniem anonsowałam, będziemy mówić o dobrym spotkaniu przy Wigilii. Albo dobrym spotkaniu w czasie świąt. Witam w studiu dwoje gości. Pani doktor Elżbieta Magdalena Jurzysta. Witam panią. Nie pierwszy raz już w studiu. I nie pierwszy raz pan Krzysztof Jankowski. Witam pana serdecznie.
Dzień Boże, dzień dobry, witam.
Drodzy państwo, i pani Elżbieta, i pan Krzysztof są ze Stowarzyszenia Przystań M. Może najpierw Przystań M, stowarzyszenie, które funkcjonuje, działa, czy uczy ludzi porozumienia bez przemocy. Prawda?
Tak? Między innymi.
O to chodzi? Między innymi.
Nie, to nie.
A więc
jedyna,
powiedzmy, co to takiego?
Główna działalność. To jest stowarzyszenie, które powstało w Warszawie i ma na celu pomoc i na takich dwóch nogach opieramy się, i na duchowości, i na psychologii, tak? Połączenie jednej i drugiej działki, sfery. Nie tylko psychologiczna pomoc, ale właśnie też duchowa w oparciu o wiarę.
No chyba założenie jest, że człowiek jest istotą duchowo-psychiczną.
Tak. No sama psychologia nie wystarcza. Nie jest wystarczające. I właśnie pomagamy różnym osobom w różnych kryzysach. Głównie jest to praca na 12 krokach. Wreszcie żyć ku pełni życia. Natomiast porozumienie bez przemocy jest pomocne do tego, bo uczy komunikacji. Więc...
No więc właśnie dzisiaj będziemy mówić o komunikacji, pani doktor. Czas świąteczny, a przede wszystkim czas Wigilii w Polsce bardzo poważnie traktowany i dobrze. Jest to taki, Wigilia jest takim okresem, takim czasem, oj, ten stosowo nadczas będę nadużywała pewnie, kiedy spotykamy się nieraz, raz w roku jedynie z niektórymi osobami. Tak. Ale spotykamy się w gronie bliskich osób i tak myślałam sobie, drodzy moi goście, że dobrze byłoby powiedzieć dzisiaj w czasie audycji, czy zastanowić się nad tym, jak się spotkać w czasie Wigilii, żebyśmy później nie mieli niesmaku. Żebyśmy nie myśleli, oj, niepotrzebnie coś powiedziałam, a niepotrzebnie odpowiedziałam temu wujkowi. Czy niepotrzebnie pociągnęłam, mówiąc potocznie, temat, który ktoś z rodziny wywołał. Chodzi o nasze jakieś takie... dobre samopoczucie, to może nie tylko to jest ważne, ale chyba ważniejsze jest to, żeby umieć się naprawdę spotkać, żeby zauważyć te osoby, które zechciały przyjść na to spotkanie wigilijne. Te osoby, które przecież są nam bliskie. Mhm. I jak się spotyka? Jakie są warunki spotkania? Od czego, od czego trzeba by zacząć? Pewnie od przygotowania do tego spotkania.
No,
kto przygotowuje?
Może... Najpierw może od intencji, z jaką intencją dzieje się to spotkanie. Tu chcemy być wspólnie, czyli ta potrzeba naszego spotkania w rodzinie, kontaktu z tymi osobami, tak? To jest taki wyjątkowy czas i co ja chcę wnieść w to spotkanie? O co mi chodzi, żeby ono się odbyło według jakichś reguł, które ja mam w głowie, a inni jednak jednak mają inne reguły w głowie i wtedy jest jakaś przepychanka o rację, czy taka potrzeba, czy inna.
Dobrze, że pani o tym mówi, bo kiedy pani powiedziała, co chcę wnieść, to zaraz pomyślałam pierogi, bo no najlepiej właśnie robię. A tutaj chodzi o coś innego,
tak,
prawda?
Czy chcę wnieść, czy moją intencją jest właśnie spotkanie z ludźmi, czyli zobaczenie ich, jakimi oni są.
Ucieszenie się też.
I też pokazanie siebie. Po tym roku przecież się tak bardzo zmieniłam, nie? I może też chcę powiedzieć ludziom coś o sobie. I to jest taki czas właśnie bycia.
A więc dobra intencja, taka chęć prawdziwego zobaczenia tego drugiego człowieka bliskiego mi, tak? I pokazania siebie również w prawdzie.
Tak.
No ale to chyba nie jest takie łatwe, kiedy w prawdzie siebie pokażemy, pani doktor, jak to jest. A więc już można mamy ćwiczyć. Pierwszy warunek, dobra intencja. Co jeszcze jest ważne?
Znaczy, nawet bym powiedziała nie tyle dobra, ile jaka ona jest, żeby samodzielnie jakby przemodlić to, z czym ja idę na tą Wigilię, czy na to spotkanie, na te święta.
To bardzo ważne, co pani teraz mówi. Tak.
Bo modlitwa... W modlitwie mogę stanąć, demaskuję moje kłamstwa. Czy ja idę na tą Wigilię właśnie, bo chcę pokazać moje pyszne pierogi, że najlepiej robię pierogi, czy ja idę, bo chcę się spotkać, nie? I w modlitwie tak przed Wigilią mogę zapytać.
A więc jeżeli pani mówi, bo jakoś tak nie myślałam o modlitwie, ale kiedy pani mówi teraz o modlitwie, to myślę, że w modlitwie też poznajemy siebie.
Tak.
Poznajemy siebie i widzimy swoje dobre i złe strony i możemy pomyśleć, że ten drugi człowiek, jeżeli go oddajemy, prawda, Bogu, to ten drugi człowiek jest podobny do mnie, bo on też ma dobre strony, jak to się mówi potocznie, i złe również, prawda? Są ma wady i zalety. I jeżeli pomyślę, że ten drugi człowiek jest podobny do mnie, nie chodzi, że on jest z rodziny dlatego podobny, tylko po prostu z racji człowieczeństwa, prawda? To chyba wtedy jest łatwiej.
Tutaj też jest kwestia, jak patrzę na daną cechę, bo cecha może być w jakiejś sytuacji. To sytuacja powoduje, że ja tą cechę odbieram, czy nazywam, oceniam według moich myśli jako dobrą albo złą. Może to być wytrwałość, jako coś, co uważam za dobre, może być upartość i wtedy będę oceniała to za złe. Więc ja bym raczej powiedziała, że każdy z nas ma cechy i ja mam daną pulę, daną, nie wiem, woreczek z talentami, które Pan Bóg mi dał i ten drugi człowiek też ma swój woreczek.
No właśnie,
z tymi talentami. I jesteśmy równi w tym, że Bóg nas jakoś obdarował. Temu dał takie cechy, tamtemu inne.
A więc dobrze byłoby z takim nastawieniem iść na Wigilię.
Ja staram się nie myśleć o tym, że ktoś jest dobry czy zły, czy jego zachowanie jest dobre czy złe, tak samo jak ja. Jesteśmy równi w godności. Pan Bóg nam dał tą równość.
Pani doktor, przejdźmy może dalej. A więc jeżeli pani to tak bardzo głęboko potraktowała to można skwitować właśnie jednym zdaniem, prawda, że jesteśmy podobni w godności,
tak,
prawda, z zaletami i wadami. I myślę, że też warunkiem jest przebaczenie, że ten drugi człowiek nie jest taki, jak ja bym chciała, prawda? Przebaczenie. Problem bardzo, bardzo duży, ale ja bym chciała kilka warunków wymienić, więc nie skupiajmy się za mocno na przebaczeniu, dobrze?
To może powiem coś takiego, że zauważyłam w moim życiu, że cecha, którą ma drugi człowiek i która mnie wkurza, jest bardzo często moją cechą,
no,
do której ja się nie chcę przyznać.
Wiemy, tak?
Czyli jeśli zobaczysz, że w kimś wkurza mnie gadulstwo, a tak było, to potem musiałam właśnie stanąć na modlitwie i powiedzieć: Panie Boże, przyszło
moje. Może
ja za dużo mówię. Nie? I czyli właśnie takie świadomość tego, że to, co widzę, że mnie, powiedzmy, denerwuje u innych, to jest we mnie, to jest moje. Tak, czyli takie jakby rozsunięcie się między mną a tą osobą. To, co się dzieje na zewnątrz, wpływa na mnie w ten sposób, że albo zaspokaja jakieś moje potrzeby i wtedy moje uczucia są przyjemne, albo nie zaspokaja moich potrzeb i wtedy uczucia są trudne. Ale jedne i drugie są tylko informacją o mnie, nie o tej osobie z zewnątrz.
No, to dobrze byłoby, żebyśmy tak myśleli, pani Elżbieto, ale jest pewnie jest... Różnie po prostu z tym przebaczeniem mamy problem, z urazami, które nosimy, ale jeżeli... Ja pomyślałam, dlatego tutaj wywołałam przebaczenie, bo tak historycznie można powiedzieć, przywołałam sobie takie obrazy na przykład z I wojny światowej, kiedy pamiętam, czytałam takie teksty, kiedy Francuzi na przykład i Niemcy po dwóch stronach okopu na czas Bożego Narodzenia zawieszali walkę i nawet śpiewali kolędy, nawet szli do siebie z buteleczką na przykład. Bo to były okopy, więc ta buteleczka tu uzasadnienie jakieś miała. A więc myślę sobie, że na czas tego spotkania warto byłoby zawiesić to nasze ocenianie drugiego, czy to, co pani tutaj tak bardzo pięknie i uczenie powiedziała, prawda? Że pomyśleć, że to, co mnie, ja tu już interpretuję, to, co mnie denerwuje w kim innym, to jest mój brak. To jest mój brak. Następny warunek to rozmowa. Może oddamy głos panu Krzysztofowi, który się tak z uśmiechem przysłuchuje naszym tu dywagacjom. Rozmowa, której wy w porozumieniu bez przemocy uczycie się i uczycie też innych. Jak rozmawiać z drugim człowiekiem, żeby naprawdę rozmawiać? Co jest ważne, panie Krzysztofie?
Ja tak się przysłuchuję i sobie tak pomyślałem, że jak mówiliśmy o tym nastawieniu do tej rozmowy, to ono jest bardzo ważne i trudna rzecz, której musimy dokonać sobie, to jest wyczyszczenie swojego wnętrza. Właśnie, żeby nie patrzeć przez pryzmat analizy kogokolwiek, diagnozy kogokolwiek, krytyki, oceny z zewnątrz, tylko żeby sobie powiedzieć, dobra, to jest mój punkt zero, zaczynam tą rozmowę od punktu zero.
Jest to możliwe, panie Krzysztofie?
Uczymy się, trenujemy.
Jest to możliwe, można tak zrobić. Jest problem w rodzinach, że my bardzo siebie dobrze wszyscy znamy. I potrafimy siebie dotknąć boleśnie. I
wiemy, gdzie są nasze słabe
momenty. Nasze słabe strony. Jeżeli ktokolwiek z rodziny nie usłyszy jak gdyby mojego komunikatu, który jest przepełniony bólem, to pierwszy schemat, który się włącza we mnie, to jest oddanie tego bólu, czyli uderzenie też tym bólem w drugą osobę, bo znam jej słaby punkt, nie? Ale tak naprawdę święta to są prezenty i mówiliśmy tutaj o tych woreczkach wzajemnych, tych woreczkach wzajemnego człowieczeństwa. W każdym człowieku jest ten woreczek pewnych dobrych i złych rzeczy. Fajnie jest i dobrze widzieć te dobre rzeczy. I jeżeli zaczniemy przy wigilijnym stole mówić o tych dobrych rzeczach, ale także być może o tych trudnych, ale w sposób, który jest akceptowalny, czyli abyśmy łączyli swoje uczucia.
Będzie drażnił, tak?
Swoje uczucia bezpośrednio z potrzebami, to co czujemy i czego byśmy potrzebowali, to być może zobaczymy w drugiej osobie uśmiech, zadowolenie i to jest właśnie ten worek prezentów, który jesteśmy w stanie w tą Wigilię samym słowem tej osobie drugiej dać. Jeżeli zobaczymy rozluźnienie, uśmiech, zrozumienie z drugiej strony, to jest ten prezent, bo chodzi właśnie o to, żebyśmy podczas tej Wigilii dawali sobie prezenty. Nie chodzi o ten materialny prezent, tylko o ten prezent...
Żebyśmy byli prezentem. Tak.
Nasze
osoby,
słowo,
tak?
Nasze słowo, nasze wnętrze, nasze uczucia, żebyśmy dali ten prezent z siebie, bo chodzi przecież o obdarowanie innych, tak? O to chodzi w tej komunikacji.
Tak, i w tym spotkaniu wigilijnym o to chodzi, żeby się obdarowywać wzajemnie, prawda? Ale myślę sobie, moi drodzy, że dla mnie najważniejsze w rozmowie jednak jest słuchanie, umiejętność słuchania. Mhm. Bo możemy to, co pani Madzia, pani Elżbieta mówiła, że właśnie o tym gadulstwie, prawda? Możemy mówić i nam się będzie wydawało, że jest wszystko w porządku, prawda? Tak piękny temat podjęliśmy, jaki głęboki. A może ta druga osoba nie jest w stanie wejść na ten poziom, tak? Może pozwólmy, żeby ta druga osoba, która raz w roku do nas przychodzi, żeby ona też wypowiedziała siebie.
Tak, czas świąt jest takim ważnym czasem, w którym zaspokajamy swoje potrzeby wspólnoty, więzi, ale też właśnie znaczenia. Czyli chcemy, żeby każdy przy tym stole był znaczący. Nie jedna osoba, która właśnie mówi cały czas, ale żeby zobaczyć każdego, spotkać się z nim i żeby to było możliwe, tu Krzysztof powiedział właśnie o tym punkcie zero, rezygnacji z ocen. To jest trudne, natomiast to jest możliwe, bo te oceny formujemy na podstawie naszych myśli. Jeśli ja uchwycę myśl, że na przykład na wigilijnym stole powinny być takie i takie potrawy, a druga osoba ma inną wizję, ma inny spis potraw, bo pochodzi, nie wiem, z innego rejonu Polski, tak? Albo tak? I ja patrzę przez moją... Tak, przez moje myśli i wtedy formuję oceny. To samo druga osoba, przez moje myśli i formuję oceny. Na to właśnie stąd powstają te oceny, że ja dokonuję jakiejś diagnozy, interpretacji tego, co się dzieje. Marszal proponuje, żeby zejść zamiast
oceny. Marszal, to
oceny.
Mówimy od razu powiedzieć, kto i tak dalej. Kto to jest, bo nie możemy samego nazwiska
Rosenberg,
powiedzieć.
Marszal Rosenberg, twórca Porozumienia bez przemocy,
właśnie,
proponuje, żeby zejść do obserwacji, czyli do faktów, które widzimy. Wtedy właśnie pozwalamy przez ten zabieg w naszej świadomości, usuwamy drogę
oceniania. Pani doktor, ale to jest taki uczony wywód. Ja bym chciała, żeby z tego pani wypowiedzi wyniknęła jakaś rada dla nas, którzy się spotykamy bardzo różni przy stole. Tak zwyczajnie, gdybyśmy mogli powiedzieć.
Zwyczajnie.
Słuchajmy drugich, nie oceniajmy.
Tak, jeśli pojawi się we mnie w głowie ocena, że dziadek mówi za dużo, tak, to czy, nie wiem, mogą to być nawet trudniejsze słowa, prawda, w głowie, to mogę zejść właśnie z tej oceny w mojej głowie do faktu, a dziadek mówi 10 minut. I to jest fakt. I to mi daje szansę, żeby tego dziadka, nie wiem, nie pojawiły się jakieś trudne uczucia do tego, tak? Tylko żeby zobaczyć potem, aha, dziadek mówi 10 minut, to znaczy, że dziadek bardzo potrzebuje być słyszany.
No właśnie, ale może właśnie o to chodzi, bo miałam na końcu języka, jak to się mówi potocznie, powiedzenie, a może dajmy temu dziadkowi wypowiedzieć się podczas tej Wigilii, prawda?
No właśnie to poczucie takiego docenienia innych osób, które na co dzień nie mają okazji, żeby być zauważone, żeby zrealizować swoich potrzeb, bo są często samotne, przychodzą do swoich dzieci, do większych rodzin i też chcą jak gdyby zaznaczyć, wypowiedzieć się, że są, tak? I one też realizują swoją potrzebę takiej uwagi, potrzeby troski, żeby były, że one są istotne. I pomimo to, że możemy wewnątrz odczuwać emocje, które nie są do końca pozytywne, tak? Ponieważ denerwuje nas to, że ten nasz starszy członek rodziny coś dłużej mówi albo mówi nie tak, jakbym chciał, ale jeżeli spojrzymy to przez pryzmat jak gdyby jego, tak?
No tak.
Że on czuje teraz miłość, on czuje zadowolenie. Dla niego to jest pewne błogosławieństwo, bo on ma taką potrzebę, to jak gdyby zmieniamy też swoje odczucia tej całej sytuacji.
Tak, to ja znowu wracam do tego mojego najważniejszego... Tak, o czym zawsze, jak rozmawiam z kimś, myślę. No nie powiem, że zawsze, prawda, ale myślę. Jak słuchać? I tu z tego, co pan Krzysztof powiedział i z tego, co pani Elżbieta mówiła, najważniejsze jest to, żeby umilknąć wewnętrznie, prawda? Umilknąć wewnętrznie, stworzyć w sobie ciszę, żeby ta druga osoba mogła jakoś zaistnieć.
I zobaczyć, co ta druga osoba chce mi przez te słowa pokazać, bo możliwe, że
już
tam jest
właśnie, pan Krzysztof już to powiedział,
bo ta osoba potrzebuje tego bycia branym pod uwagę, widzianym, słyszanym. Może tam być też radość, może być chęć przekazania dzieciom, wnukom jakiegoś
tradycji,
historii.
Oczywiście, historii rodzinnej na przykład.
Dokładnie.
Tak?
Więc jeśli to zostanie usłyszane, to jest też szansa, że ten dziadek będzie mówił 15
minut, szansa,
a nie 3
godziny, że to
nie?
będzie prawdziwe spotkanie.
Tak,
prawda?
Że no. rzeczywiście on będzie usłyszany. To jest...
Przejdźmy może, bo już jest 13:23 minuty, a więc jeszcze chwilę i będziemy oddawać głos naszym radiosłuchaczom, jeżeli zechcą z nami rozmawiać. Przejdźmy jeszcze do następnych warunków. Ja tu sobie wypisałam kilka warunków. Chciałabym bardzo, żeby to jakoś było przez państwa, którzy jesteście jednak specjalistami swego rodzaju w relacjach, w budowaniu relacji. Więc powiedzmy może troszkę o życzeniach. Wyciągamy dłoń z opłatkiem, prawda, i składamy życzenia. Jak to jest z życzeniami? Jakie one powinny być? Bo przeważnie
one mogą
mówimy,
być różne.
Jeszcze raz zdrówka, nie?
One mogą być różne. Życzymy to tego tak naprawdę, co jest ważne dla nas. Więc jakby też się odsłaniamy kawałek siebie życząc. One mogą być czasem milczące, one mogą być przeróżne, one mogą mieć jedno słowo, dwa.
Świetnie,
one
dobrze, że pani to mówi, że czasami może to być milczenie prostu, tak? Niekoniecznie to musi być zagadywanie.
Marshall Rosenberg mówi w ten sposób, że komunikacja też polega na tym, że ja patrzę drugiemu człowiekowi w oczy, on widzi moje oczy i on nie potrzebuje żadnego słowa, bo on doskonale wie, że w mojej twarzy kryje się pełna wrażliwość dla drugiego człowieka. I tu niepotrzebne są żadne słowa, niepotrzebne jest dotknięcie. Oczywiście to zależy od sytuacji, tak? Możemy się po prostu podzielić opłatkiem i z miłością sobie spojrzeć w oczy.
A więc jakie to ważne, umieć.
Ja osobiście też bym tego pragnął. Tak.
Twarzą w twarz.
I wtedy słowa nie są ważne.
Tak. Bardzo się cieszę, że pan to powiedział, panie Krzysztofie. Dzięki.
Zwykłe, schematyczne, ale mogą iść też gdzieś głębiej, tak? Mogą rzeczywiście, możemy dostrzegać
właściwie
potrzeby. Właściwie
musielibyśmy znać osobę, nie?
Głębokie potrzeby i możemy życzyć zaspokojenia tych głębokich potrzeb, ale to jest tak... Różnie. Ja myślę, że nie ma dobrych i złych życzeń, nie? Że one są... Każde są dobre.
Chciałabym jeszcze, bo tu pani doktor ma jeszcze taki malutki prezencik dla nas w tej audycji, który bardzo mi się podoba. Chodzi o te wypowiedzi studentów, które pani zebrała. To bardzo ważne. Nie wiem, podzieliliście się tymi wypowiedziami, czy ktoś jeden będzie cytował je, ale ja jeszcze chciałabym o jeszcze jednym warunku spotkania, czy jednym elemencie spotkania wigilijnego, czy świątecznego powiedzieć, o prezentach, bo przecież prezent to też jest jakimś komunikatem, prawda?
Tak.
I co? Coś na ten temat? Bo jeżeli nie, to przechodzimy do... Bo ja myślę sobie, że...
No prezent jest komunikatem odnośnie wzajemnej bliskości albo chęcia bycia blisko pamięci. Ale to jest jednak tylko rzecz. Ja...
nie przywiązujmy wagi.
Ja bym nie przywiązywał. Ja bym nie przywiązywał wagi do prezentu. Ja bym nie przywiązywał też wagi, powiem, pójdę dalej trochę, nie przywiązywał wagi do słów, które padają na Wigilii, ale bym przywiązywał wagę do tego, co się kryje pod tymi słowami. Bo my generalnie mówimy w taki sposób, że nie chcemy się do końca odkryć. A ważne jest to, można nawet zgadywać w takiej rozmowie, czy ty masz na myśli to i to? Czy ty chcesz powiedzieć do mnie to i to? Czy ja cię dobrze usłyszałem?
Ale kiedy to zgadywać? Czy w czasie składania tych życzeń, czy później, w domu rozpamiętywać,
później.
Co
nie,
on mi chciał
nie,
powiedzieć?
Nie, to od razu w bezpośredniej rozmowie.
Aha, od razu.
Dowiadywać się, po prostu. I prowokować to bliskie spotkanie.
Widzę, że wy jesteście państwo, moi drodzy goście, wyedukowani, prawda, w tych relacjach. A co miałeś na myśli, mówiąc mi to i to? Czy ty myślałeś o tym i o tym?
Tak, bo ja bym chciał głębiej spojrzeć w człowieka, tak?
Tak to się dzieje podczas spotkania terapeutycznego.
Ja bym chciał bardziej poznać, bo ja nie chcę rozmawiać zdawkowo, ja chcę sięgnąć po ten prezent. Ja chcę tego prezentu od tego drugiego człowieka. Jak on mi da, to ja jestem szczęśliwy, bo on wzbogaca moje życie, bo ja go poznałem bardziej.
Prezentu i wtedy, w postaci
i wtedy
słowa,
ja chcę
tak.
dać siebie, z siebie tak. dać ten prezent.
Tak.
Nie? I jeżeli dojdziemy do takiego momentu i obydwoje się do siebie uśmiechniemy, albo pojawią się łzy, albo pojawi się milczenie, które jest oznaką zadowolenia dwójki osób, no to mi nic więcej nie jest potrzebne.
Ja bym to skwitowała jednym słowem, może to nie bardzo oddaje. Być autentycznym i mówić z serca.
Dokładnie.
Osobę, tak?
Dokładnie. Dokładnie. A jeżeli mówimy o sercu, to magiczne słowo empatia. Jeżeli to nasze serce się otworzy, damy szansę temu sercu, żeby się otworzyło, to po prostu jesteśmy empatyczni.
Ale moi drodzy, czy nie... Jesteśmy tutaj dorośli, każdy ma swoje już doświadczenie. Jedno zdanie tylko powiem, pani Elżbieto. Czy to nie jest tak, że przy tym wigilijnym stole, kiedy jest na przykład kilkanaście osób, nawet kilka, ale więcej niż zwykle, jesteśmy często tak zażenowani, tak wzruszeni, tak jakoś spięci emocjonalnie, bo jest to taki moment rzeczywiście, jeszcze kiedy przypominamy sobie osoby zmarłe, że trudno nam cokolwiek, prawda, tutaj jakoś tak rozmowo analizować, tylko działamy często na tak odruchowo, emocjonalnie przy składaniu życzeń.
Ja bym chciała jeszcze dodać do tego, co mówiliśmy wcześniej, o roli wdzięczności. Wdzięczność jest lekiem na bardzo wiele naszych codziennych takich trudności. Wdzięczność, którą tutaj właśnie możemy okazywać sobie przy tej Wigilii i dając i przyjmując prezent, wymieniając się czy to czymś fizycznym, tak, prezentem, czy to też czymś duchowym, właśnie naszą radością, naszymi uczuciami, byciem ze sobą. I ta wdzięczność, dzięki niej możemy jakby docenić ten czas, to bycie razem i swoją rolę, to, że wspólnie coś tworzymy, czyli znaczenie każdego z nas przy stole. Teraz tutaj poszliśmy w następny temat, na przykład straty, śmierci kogoś bliskiego. To jest też taki czas, kiedy wspominamy osoby, które odeszły i możemy jakby dzielić się tym, że przeżywamy ból, bo ich już nie ma wśród nas przy naszym stole, ale one miały dla nas znaczenie i co zrobić, jak to wspomnienie, my mówimy o tym, żeby świętować stratę, tak? Czyli to, że jesteśmy razem i możemy być, możemy ten ból
przyjąć, straty... ten fakt jako naturalną kolej rzeczy, tak?
usłyszeć, że wtedy w bólu jesteśmy razem i to nas buduje. Przechodzimy przez ten ból wzmocnieni i silniejsi. I takie rzeczy jak litowanie się albo zaprzeczanie, no są...
dopuścić do siebie żal i tak. taką tęsknotę za daną osobą. Tak.
Pozwolić sobie na wypowiedzenie tego, na usłyszenie,
jakieś obwinianie, krytycyzm, które się by wtedy pojawiało, na przykład wzajemne wyrzuty, to wtedy nie ułatwia komunikacji. Nie,
to są właśnie te takie blokujące, no, tak? I nie litować się, nie wchodzić w jakieś blokady, pocieszania, tak? Tylko w usłyszenie, tak, jest nam trudno, bo w tym roku nie
ma. Ale czy pocieszanie to jest przecież takim naturalnym, ja już widzę taką sytuację, każdy z nas ma te sytuacje, odchodzą nasi bliscy, prawda?
Tak.
Rodzice, dziadkowie, i kiedy ktoś zaczyna płakać, to ktoś inny podchodzi, przytula i właśnie pociesza. Więc ja bym nie traktowała jednak tego.
Można pocieszyć z empatią właśnie przytuleniem w bólu i to jest empatyczne i to jakby proponuję. Właśnie to jest to wspólne wręcz świętowanie straty. A można też pocieszać jakby osłabiając osobę.
No dobrze, mówimy o dobrym pocieszaniu.
Tak,
prawdziwym.
Więc tutaj...
Chciałabym, drodzy moi, przepraszam, że tak troszeczkę już tak pilnuję tych słów, które tu padają. 13:33 minuty. Drodzy Państwo, za chwileczkę oddamy Państwu głos, jeżeli zechcą Państwo z nami rozmawiać. A chciałabym jeszcze ostatni element dopuścić w tej rozmowie, a mianowicie to doświadczenie, które pani doktor miała ze swoimi studentami. Proszę troszeczkę o tym powiedzieć, tak? O tych wypowiedziach studentów. Bo wydaje mi się to bardzo, bardzo ciekawe. Jakie pytanie zadała pani studentom?
Zadałam pytanie młodym ludziom, co jest dla nich trudne w czasie świąt, przeżywania tego czasu, kiedy wracają do domów już jako dorośli i są właśnie...
Jakie były wypowiedzi?
Na przykład, no właśnie, odnośnie śmierci, czy odnośnie potraw, odnośnie różne. Każdy jednak trochę inaczej widzi.
Czy jakiś wniosek można z tych wypowiedzi ogólny wysnuć?
Ogólny wniosek.
Czego ludzie się boją? Co sprawia trudność nam przy spotkaniu wigilijnym?
Bo jednak odkrywanie siebie, tak? Aha, odkrywanie siebie i też spojrzenie, ja to umiem nazwać jako spojrzenie bez ocen na drugich. Czy to właśnie wejście w ten proces przebaczenia? Jeśli wiem, że ktoś kiedyś postąpił najlepiej, jak umiał, to w tej chwili mam większą gotowość do wybaczenia mu. Postąpił tak, bo nie miał jakiejś wiedzy.
Rozumiemy.
Mogłabym
pani zacytować jedną, drugą wypowiedź, czy nie?
No to bym musiała tu przejrzeć.
To wobec tego oddajemy głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, jeżeli zechcą Państwo z nami rozmawiać, to można telefonować pod numery 655-2355, 655-2356, numer kierunkowy to 56, w naszej rodzinie 536-600, 536-600-200 i dla radiosłuchaczy z zagranicy kierunkowy 4856, 655-2366, a z USA i Kanady 011-48-56, ale tam dopiero ludzie się budzą albo jeszcze śpią. Jeżeli zechcą Państwo może coś dodać ze swoich może doświadczeń, spotkań wigilijnych, to bardzo prosimy albo podzielić się jakąś swoją refleksją. Czekamy na Państwa telefony. Thank you. Drodzy Państwo, czekamy na to, żeby Państwo włączyli się w naszą rozmowę, a my tutaj dalej prowadzimy wobec tego ze studia, wobec tego, że nie mamy teraz telefonu, prowadzimy dalej rozmowę, bo tak zapytałam przed tą przerwą muzyczną o te wypowiedzi młodych ludzi, co najbardziej wydaje mi się trudne przy spotkaniu wigilijnym. I miałam karteczkę przed sobą, że ktoś mówił, panie Krzysztofie, że...
Że na przykład trudnymi rzeczami są pytania o to, czy mam już kogoś, kiedy w sobie znajdę w końcu. To pokazuje nam, że nie chcemy do końca jak gdyby pokazywać swojego wnętrza i się odkrywać, i te pytania sprawiają nam w jakiś sposób ból wewnętrzny, ale być może jakby one padły na innym etapie tej rozmowy, byłyby dla nas akceptowalne i dopuszczalne, nie?
Może nie tyle publicznie
przy stole,
może jaka potrzeba za tym stoi. Jest tam ciekawość, bo ta osoba, która zadaje, może być troska, może być zainteresowana.
Może wrócimy do tego jeszcze po telefonie, bo mamy telefon. Halo?
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewcza.
Mówi
Boże na Dolnośląskie.
Witamy
Panią. Chciałam powiedzieć o takiej może najwspanialszej ostatniej Wigilii, kiedy już tak troje dzieci, dwoje już żonatych, bo mieliśmy oczywiście tą Wigilię. Syn był z wnukiem, z moim wnukiem i synową. Córka ma dwóch synów i z zięciem, no i najmłodsza oczywiście, ona teraz dopiero na studiach. I właśnie taka uroczystość wigilijna była po prostu zaplanowana już tak odgórnie przeze mnie, no jako mamę, bo tak na początku trzeba było przeczytać z Pisma Świętego. My przy opłatkach dostaliśmy taką modlitwę. Oczywiście cały pacierz, troszeczkę tak nie chcieli klękać, ale klękali. No i właśnie dzielenie się opłatkiem, życzenia. Później tam takie kolędy puszczaliśmy, jak już potrawy były, ja podawałam. No i kolędy puszczali, prezenty brali na końcu, ale jak puszczali kolędy, to moi wnukowie bawili się. No i ja mówię, nie, ja przy garach, ale ten najstarszy mówi tak, babciu, ja z tobą będę tańczyć chcieli. No nie dało rady wytłumaczyć, tu trzylatek, nie dał rady i właśnie chcieli tańczyć przy tych kolędach, było wesoło. Oczywiście wspólne rozmowy, wspólne później, do końca ta Wigilia była tak trochę przedłużana, później musieli się spieszyć, bo to mają też rodziny.
Halo, proszę pani.
Tak.
Proszę pani,
właśnie
ale
tak
bo
najważniejsza jest taka uroczystość, żeby wszyscy razem, żeby się cieszyli, a nie po prostu teraz też Oliwier już był u komunii.
Ale halo, proszę pani, ale chciałam pani zadać pytanie, bo rozumiem relacjonowanie, jak wygląda Wigilia, to może jest, ale bardziej nam tutaj chodzi o jakieś takie wnioski, prawda? Jak gdyby pani mogła powiedzieć, co w takim spotkaniu wigilijnym jest najważniejsze, gdyby pani mogła nam...
To jest właśnie, żeby wszyscy byli zjednoczeni, do kościoła poszli, później na mszę, do komunii, wcześniej się zjednoczyli oczywiście w sakramentach, żeby żyli po prostu też te śluby katolickie, tak mieli. No i najważniejsze te szczere życzenia, podzielenie się wszystkim dobrym.
Tak,
no
dziękujemy
ja
pani serdecznie.
Tutaj dla
tak,
pani...
innym. Tak, najważniejsze dobro słowo i Pana Boga. No Pana Jezusa na pierwszym miejscu, kolędy, wiadomo, później śpiewanie, ale to jest dobre słowo. Przede wszystkim dla wszystkich pokazać tą miłość od siebie i dopiero żądać od innych.
Tak, dziękujemy Pani serdecznie. Pozdrawiamy i życzymy, żeby w tym roku też spotkanie wigilijne u Pani przebiegło w takim dobrym
klimacie. To są
klimacie.
Ważne słowa, bo Pani tutaj bardzo dobrze zauważyła, że o tej miłości, że od tej miłości trzeba zacząć od siebie, bo my nie możemy dać miłości czy empatii komuś innemu, jeżeli jej sami nie mamy, to nie będziemy w stanie temu komuś tego dać, nie? A takie podsumowanie tej wypowiedzi w paru słowach. Dobrze, że jesteście. W trzech słowach, po prostu.
Bo ja sobie pomyślałam o sytuacji, która może mieć miejsce w teraz. Pani powiedziała, jest modlitwa, nie za bardzo chcieli klękać. Przecież w bardzo wielu rodzinach jest taka sytuacja, że ludzie nie chcą w tych obrzędów religijnych nie akceptują obrzędów religijnych przy Wigilii. Co wtedy, prawda? Co wtedy? Bo to jest olbrzymi trud. Ja nie mówię tego tak od sobie, bo słyszałam taką wypowiedź nie tak dawno, że ktoś mówi, że składam życzenia młodej osobie, a ona mówi mi, nie życz mi błogosławieństwa Bożego, bo ja jestem niewierząca. Mhm. I teraz jak się zachować w takiej sytuacji? Co byście państwo poradzili?
Tak, czyli ta młoda osoba powiedziała coś ważnego o sobie, tak? Że ona gdzieś tam straciła relację z Bogiem na ten czas.
No dobrze, ale jak się zachować w takiej sytuacji?
Usłyszeć to, co ona powiedziała do mnie, tak? Bo to jest bardzo ważny komunikat o niej. I ja wtedy mogę te moje życzenia błogosławieństwa zostawić w moich myślach. Ja mogę pomodlić się o to, aby ona odzyskała kiedyś wiarę, spotkała ponownie poprzez miłosierdzie Boga, natomiast uszanuję jej prośbę i nie będę jej składała takich życzeń, które są dla niej w tym momencie trudne. Ona mi odsłoniła siebie, nie? Więc wtedy mogę jej życzyć zdrowia.
A więc nie dyskutować w tym momencie.
Nie, usłyszeć, uszanować jej prośbę, tak? Ona sformułowała.
Ja myślę, że to jest sytuacja
prośbę
w wielu rodzinach i warto wiedzieć, jak no się z tym zmierzyć.
Pytanie, czy zmuszać do tego, żeby ktoś klęknął. Mhm. No, ja bym też dała przestrzeń. Tak samo przy świętach. Jest tak, że siadamy wspólnie i to nie są święta, które ja o wszystkim decyduję i ja przygotowuję, tylko razem decydujemy, razem podejmujemy jakieś wyzwania i poszczególne osoby biorą odpowiedzialność za dane rzeczy, ale one chcą. Czym innym jest, kiedy dawniej było tak, że ja narzucałam i one miały wykonywać.
Teraz o sobie.
Tak, mówię o sobie konkretnie. I inne osoby miały wykonywać, więc czuły się tylko przedmiotami, które mają coś zrobić.
Podkuchennymi, pannami podkuchennymi.
Nie miały swojego wkładu. W tej chwili jest inaczej. Siadamy, ustalamy, wspólnie decydujemy i wspólnie bierzemy odpowiedzialność.
No, ale pani ma ten luksus, pani Elżbieto, że pani córki są już w takim wieku, że mogą brać odpowiedzialność.
Myślę, że to jest kwestia, w jakim momencie dajemy dzieciom odpowiedzialność. Aha, i ośmioletnie dziecko też jest gotowe do wzięcia odpowiedzialności za coś, jeśli ja mu ją dam. Jeśli ja mam odwagę oddać kawałek tej odpowiedzialności, przez to ono się uczy odpowiedzialności.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie. Witam panią Basię, witam gości.
Witamy panią.
Witam ojca i wszystkich, którzy nas słuchają. Tak poruszył mnie właśnie, przepraszam, odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób składać życzenia osobom niewierzącym. Ja przez 6,5 roku pracowałam jako sekretarka na uczelni. I tam zawsze na święta, czy Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, no, oczekiwano ode mnie, żebym coś przygotowała, prawda, no i oczywiście wiadomo. A ja powiedziałam, kochani, czy wiemy, do jakich świąt się przygotowujemy? No tak, no panie Elu, oczywiście, że tak. Ja wiadomo, więc skoro wiemy, do jakich świąt się przygotowujemy, no to musi być pod kątem po prostu rzeczywiście świątecznym. No i składając im życzenia, bo też wiadomo, to byli profesorowie, więc oj, przepraszam bardzo, jestem bardzo chora, ale jakoś tak mnie poruszyło. Więc ja im zawsze składałam życzenia tego typu. Panie profesorze, prawda, czy pani profesor, ponieważ mamy święta związane, no w tym przypadku akurat z Bożym Narodzeniem. I gdyby nie Boże Narodzenie, nie mielibyśmy dzisiaj tej uczty świątecznej. W związku z tym, kochani, nie wiem jak wy, ale ja chcę dla was wszystkiego, co jest najlepsze z tym związane. A ponieważ sam Pan Bóg nam się daje i On wszystkim rządzi, chce dla nas jak najlepiej, więc ja właśnie życzę wam tego wszystkiego, czego Pan Bóg dla was oczekuje i czym chce was obdarzyć. I jeśli uważacie, że nie są do życzenia szczere, czy ewentualnie nie przyjmujecie tych życzeń jako takich, które by wam odpowiadały, no to myślę, moi drodzy, że w tej sytuacji wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, chcemy czy nie chcemy. I tej prawdy nie możemy zamazywać. Wiecie, że jestem osobą wierzącą. A każdemu człowiekowi, który, tak jak powtarzam, jest dzieckiem Bożym, życzę dzieciństwa Bożego i tego wszystkiego, czego Pan Bóg nam życzy, co chce, czym chce nas obdarować właśnie poprzez to swoje przyjście na świat. I proszę sobie wyobrazić, że pierwsze te życzenia, które były jako pierwsze akurat, bo to byłam zatrudniona od sierpnia, no i akurat, prawda, grudzień, więc byli bardzo mocno zdumieni i no taka najbardziej zagorzała przeciwniczka wiary, pani dziekan mówi: Pani Ewiu, ale dlaczego Pani nas tak wszystkich jednakowo tak jakoś pozytywnie traktuje? A ja mówię: no Pani dziekan, to jest bardzo proste. Jeżeli Pan Bóg jest najlepszym człowiekiem, najlepszą osobą dla nas, najlepszym ojcem, a ja staram się być najlepszym dzieckiem Bożym, no więc nie mogę sprawiać kłopotu swoim rodzicom najlepszym, prawda?
Dziękujemy Pani serdecznie, dziękujemy i to jest dobra podpowiedź dla nas też, myślę. Tylko nie wiem, czy takie długie wywody są możliwe w czasie składania życzeń. Dziękujemy Pani serdecznie i pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, ojcze Tadeusz Rydzyk. Słucham audycji. Dziękuję bardzo serdecznie i gościom, i pani redaktor. Właśnie tylko to przed chwilą pani Ewa mówi, takie to jest chyba błąd teologiczny. Pan Bóg jest najlepszym człowiekiem. Tak mówimy Bóg to mówimy o Ojcu. Tak, a Boży Syn w ludzkim ciele był, to jest Bogiem i człowiekiem, Pan Jezus, i to już jest druga osoba Boża. Tak, ale ja tak słucham i o tym opłatku, o życzeniach i tak dalej, tak, no i pani redaktor powiedziała, że jest bardzo dużo ludzi takich, tych niewierzących i tak dalej. Ja bym tak nie mówił, że jest tak bardzo dużo. Są niewierzący, bym tak powiedział też. Ale czy tak bardzo dużo, gdy tak zapyta człowieka, to końca, gdy zacznie rozmawiać, to on mówi, że ktoś jest. Myślę w tej chwili o ludziach, którzy również w komunizmie bardzo się zasłużyli Marksowi, tak, i byli, wydawało się, zagorzałymi marksistami. I popatrzcie się, oni proszą o spowiedź. Proszą o spowiedź. Do mnie na przykład zapraszał mnie, przepraszam, pierwszy raz to mówię, zapraszał naszą redakcję na przykład Kiszczak. No, tak. I proszę księdza mówił do redaktora Świeckiego. Także tak. Drugie, pisał do mnie przynajmniej dwa razy Jaruzelski. Proszę, wiem, że się wyspowiadał później. Olszewski wyspowiadał się, a w ciągu życia wydawało się, że niewierzący. Gdzieś tam jest i ludzie mają to pytanie. I właśnie tutaj Boże Narodzenie i opłatek, ten polski zwyczaj. Bardzo, bardzo wielu ludzi traktuje to niemal jak Eucharystię. Coś najświętszego. Mówię, to nie jest Eucharystia. Ale tak, te nasze polskie zwyczaje, nawet Wigilia, ona jest zakorzeniona bardzo mocno w Ewangelii. Nawet posiłek. 12 różnych potraw powinno być. Na cześć 12 apostołów. To wszystko ma wymowę. To wszystko ma wymowę. I ja bym właśnie raczej radził wykorzystać to do tego, żeby te więzi miłości rozbudzać coraz bardziej. I do Pana Jezusa też. Także to jest wielka szansa. Wielka szansa. Boże Narodzenie. Wielka szansa, Wigilia, ona ma wymowę bardzo ewangeliczną, tak bym powiedział, najgłębiej ewangeliczną, i opłatek również. Opłatek jest znakiem tego, którego później spożywamy już jako ciało Pana Jezusa. To jest takim zapowiedź Jego. Także bym i bardzo wielu ludzi spotykam, jest właśnie, nawet jak nie chodzą do kościoła, bo no, są jakieś z lenistwa, czy z zaniedbania, czy takich przyzwyczajeń, bardzo często z tej racji, a często już dlatego, że sumienie wyrzuca im. Bo jeżeli człowiek się modli, to albo się przemienia, pozwala się uchrystusowić, albo odchodzi od Pana, od modlitwy i od Pana Boga, prawda? Bo to musi, to życie jest inne. Także dziękuję serdecznie i opłatek, Wigilia, te życzenia wigilijne, to wszystko ma bardzo głęboką wymowę i to jest wielka szansa dla nas, żebyśmy sami rozpalili miłość do Pana Jezusa, pozwolili rozpalić w sobie miłość do Niego, ale i pracowali nad tym, żeby inni Go poznali, Jego miłość. I nie bałbym się mówić, życzę Bożego błogosławieństwa. Nawet to, jeżeli ktoś mówi, ale ja nie wierzę w Boga, nie bój się. Nie wierzysz, ale nie znaczy, że Go nie ma. Ja pamiętam, kiedyś chodziłem tu w Toruniu po kolędzie, w poświęceniach, zaraz i tak dość późno już wszedłem do człowieka, mieszkał na poddaszu. Wchodzę, był sam, starszy pan. I mówię do niego, czy może to pomodlimy się? Ja niech się ksiądz modli, jak chce, mi to nie przeszkadza. Ja i tak nie wierzę. A dlaczego pan nie wierzy? Bo Boga nie widziałem. Ja tak, żeby mu bardzo ostro, był taki, dość taki, no ja też może jeszcze te doświadczenia zbyt wielkiego też nie miałem, ale to mnie tak podrażniło i mówię, bo nie widzę Pana Boga. Bo go nie widzę. A mówię, a rozum Pan widzi swój? Nie, no to znaczy, że Pan nie ma rozumu. Taka logika. Myślę, że to, że ktoś mówi, że nie wierzy w Boga, to życzę ci, żebyś jednak dostrzegł prawdę, znalazł prawdę, bo szkoda życia. Nawet tak bym powiedział, to nie jest żadne konfliktowanie się. To jest, my musimy być bardzo klarowni, jaśni i nie bać się, i nie chować głowy w piasek. Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo, Bóg zapłać, ojcu. Tutaj odnoszę wrażenie, że o tym pani doktor mówiła, o tym, żeby usłyszeć ten ból człowieka, który mówi, prawda, problem człowieka, który mówi, nie wierzę.
Tu mamy dwie kwestie, bo jest moment usłyszenia tego, co ktoś mówi, i jest moment mojej reakcji na to. I jeśli ktoś mówi, nie wierzę, to ja mogę powiedzieć, a usłyszałam, że straciłeś wiarę, czy w tej chwili nie wierzysz, opisujesz siebie jako niewierzący.
W trakcie tego spotkania chyba nie mówimy tego, tylko raczej
nie, to się dzieje w mojej głowie, w mojej świadomości. Tak. Natomiast co ja z tym zrobię, potem jest już po mojej stronie. Ja mogę powiedzieć, w związku z tym uszanować twoją prośbę, żebym nie mówiła do ciebie tak i tak, bo z tego to wypływało, tak? Czyli mogę okazać szacunek, albo mogę iść w życzenie. No, skoro straciłeś wiarę, to ja ci jednak życzę, żebyś tą wiarę odzyskał, nie? Więc mogę iść w moją intencję, bo ja mam dobrą intencję, żebyś uwierzył, Natomiast czy ta osoba w tym momencie będzie w stanie to przyjąć? Czasem tak,
może gdzieś
czasem
to
nie.
Zostaje, nie?
Tak. To są takie rzeczy, że Marshall mówi, że najpierw potrzeba musi być usłyszana, a potem dopiero można dać odpowiedź. I też to, co tu ojciec bardzo też fajnie jakby pokazał, ja mam takie ogromne zaufanie do Pana Boga, że każdemu z nas wlał w serce tęsknotę za Bogiem, tak. I ona się objawia w poszczególnych etapach życia różnie. Natomiast nie...
Objawić się może nawet tym buntem,
tak,
prawda?
Tak, i ten bunt i tupet jest wręcz w rozwoju, żeby przejść od tego okresu religii narzuconej przez właśnie tupet, bunt, do okresu wiary wybranej, tak, że to jest z wyboru, synostwa. Ja nie jestem niewolnikiem Boga, tylko ja jestem synem, córką, dzieckiem Boga.
Niestety musimy kończyć nasze spotkanie. Pani doktor, dziękujemy ojcu, bo okazuje się, że przy takich spotkaniach też ważny jest głos kapłana, który tak od strony jeszcze i teologicznej, i też takiej duszpasterskiej zobaczy problem, prawda?
Tak, jest to zaufanie, że ten człowiek w ciągu życia mógł postępować tak, ale przychodzi moment, kiedy się do tego Boga ponownie zwróci. Nie?
No właśnie, miejmy taką nadzieję. Drodzy Państwo, godzina 13:50 minut. Na koniec naszego spotkania, co byśmy mogli powiedzieć radiosłuchaczom?
Ja od siebie.
Jak się dobrze spotkać w czasie spotkania wigilijnego?
Zaprosić Chrystusa do swojego serca i będzie wszystko dobrze.
I z intencją. Jaka jest moja intencja spotkania, tak. Zobaczenia ludzi, pokazania kawałka siebie.
Później na przykład, jak jest nas dużo, wszystkich objąć wzrokiem, uśmiechnąć się i powiedzieć na przykład, dobrze, że jesteście. Mm-hmm. Tak? Bo dobrze, że jesteśmy. Jesteśmy sami dla siebie wartością
naprawdę
największą.
Popatrzeć na ludzi. To, co pan Krzysztof mówi w pewnym momencie, co tak mi jakoś mnie zachwyciło, bo to nie jest takie łatwe, żeby spojrzeć drugiemu w oczy. Mm-hmm. Prawda? Twarzą w twarz. I czasami takie spojrzenie wystarczy, nie potrzeba mówić.
Zobaczyć tego, kto milczy i zadać pytanie, co u niego. Otwarte pytanie,
tak. Zobaczyć tych, którzy milczą. Tak.
Pozwoli mu powiedzieć tyle, ile on chce, nie wchodzić z jakimiś pytaniami czasem za ostro.
Trudnymi, takimi jak tu studenci pisali na tych karteczkach zostawianej pani doktor. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Dziękujemy. Ja dziękuję przede wszystkim moim gościom. Tak, tu próbowałam szczególnie panią doktor sprowadzać na... wprowadzać w język taki zwyczajny. Pani doktor Elżbieta Magdalena Jurzysta oraz pan Krzysztof Jankowski ze Stowarzyszenia Porozumienie bez przemowy, przystań M, ale pracujące stowarzyszenie, które pracuje na podstawie czy na zasadach.
Korzystając z podręcznika Porozumienie bez przemocy.
Na zasadach porozumienia bez przemocy. Od czasu do czasu mówimy w tych audycjach o tym, tak dwa razy do roku.
Zachęcamy do przeczytania, zainteresowania się tym tematem.
W ogóle zachęcamy do prawdziwego, budowania prawdziwych relacji między
otwarcia
sobą,
serca,
prawda?
Empatii. Tak. Spojrzeć, tylko spojrzeć, przeczytać. Może się spodoba.
A czas świąteczny temu służy prawdziwym spotkaniom, w ogóle spotkaniom, ale też tym prawdziwym. I służy temu, abyśmy okazywali sobie serdeczność, miłość, czułość. Zachęcamy do tego. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo wszystkim, którzy włączyli się w audycję, ojcu Grzegorzowi, który realizował program. Mówię o tym, którzy włączyli się w audycję, ale też tym, którzy słuchali, bo to też jest włączenie się przecież. Za tydzień, drodzy Państwo, będziemy podsumowywać czas pracy, będziemy rozmawiać z sobą, będziemy snuć plany na przyszłość. Zapraszam na spotkanie za tydzień, jak Bóg da. wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień, a szczególnie na ten czas wigilijny, na czas świąteczny. I ja mam właściwie zawsze tylko jedno życzenie, jak myślę sobie o tym, czego mogę życzyć ludziom. Mam taki cytat, który wszyscy chyba znają z Adama Mickiewicza, tak? Że Bóg rodzi się w żłobie, ale biada ci, jeżeli nie narodzi się w tobie, prawda? I to jest chyba istota, jeżeli będziemy się przygotowywać do Bożego Narodzenia. Jeżeli rzeczywiście przyjmiemy przebaczenie Pana Boga, to tym przebaczeniem będziemy też umieli dzielić się z innymi. I wtedy będzie nam łatwiej przyjąć innych i łatwiej będzie się spotkać, prawda? Mm-hmm. Tak myślę. Szczęść Boże wszystkim Państwu. Żegna się Barbara Momot. Szczęść.